Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Po upadku Powstania Warszawskiego Niemcy wyprowadzili zniewoloną ludność z miasta i zaczęli niszczenie naszej stolicy w ramach pokazowej zemsty. Tylko że nie zdążyli do końca tego zrobić, bo Armia Czerwona już parła ze wschodu. Prawda? Niby tak, ale jednak ten okres między upadkiem powstania a wejściem wojska ze wschodu trwał dość długo, dokładnie 107 dni, a w tym czasie w naszej stolicy zostali nie tylko niemieccy spece od rozwałki, ale również około 1000 Polaków. Czemu zostali w ruinach i jak w tym okresie wyglądało ich życie? Poznajcie warszawskich Robinsonów już teraz w Historii bez cenzury. Myślę, że wielu z was zdążyło już sobie porobić takie skojarzenie w głowie, że a, to jak Szpilman, w Pianiście to pokazali. Jak najbardziej, Szpilman był właśnie jednym z Robinsonów. A skąd ta nazwa? Tutaj też pewnie padło skojarzenie, no, od Robinsona Crusoe, gościa, który starał się przeżyć na bezludnej wyspie. Jak najbardziej, ale przy okazji warto też tutaj wspomnieć o innej książce, Dwa końce świata z 1937 roku autorstwa Słonimskiego. W niej bohater przeżył zagładę świata i starał się ułożyć sobie życie w opuszczonej Warszawie. Brzmi złowieszczo i niemal proroczo, a jeszcze większe ciary człowieka przechodzą, jak sobie poprzestawiamy literki w nazwisku gościa, który w tej książce zagładę świata spowodował. Nazywał się bowiem Rettlich. Okej, dość już popkulturowych dygresji, czas przejść do tych, którzy w jak najbardziej realnym świecie musieli sobie radzić w ruinach Warszawy. Czemu w ogóle w nich zostali, zamiast wyjść razem z innymi po upadku powstania? Wiele osób założyło, że po prostu nie ma sensu ufać Niemcom, którzy teoretycznie gwarantowali bezpieczeństwo cywilom, no ale umówmy się, okupacja już trochę trwała i większość osób wiedziała, czy można się w otoczeniu Niemców czuć bezpiecznie, czy może jednak nie do końca. Skoro więc wyjście pod niemiecką eskortą równało się najpewniej wizycie w obozie i najpewniej również śmierci, no to zakładano, że już lepiej w takim razie zostać w ruinach i jakoś próbować przeżyć. Jeszcze inni byli przekonani co do tego, że śmierć z rąk Niemców jest nieprawdopodobna, a wręcz pewna, bo byli na przykład poszukiwanymi członkami podziemia albo Żydami. Jeszcze inni uważali, że są już po prostu za starzy na taką tułaczkę. Z kolei inni, że są jeszcze młodzi, silni, że dadzą radę. A tak po prawdzie, to wszyscy po cichu liczyli na to, że wytrzymają jakoś te kilka, może kilkanaście dni, a potem do miasta wejdzie Armia Czerwona, która przecież była już na drugim brzegu. Wtedy wyjdą na powierzchnię i będą się cieszyć wolnością.
Jeszcze czego?
No właśnie, bo już pomijając, jaką wolność nam Sowieci przynieśli, to jeszcze na ich wejście do Warszawy trzeba było czekać ponad 3 miesiące, a w tym czasie po naszej stolicy hasali Niemcy z miotaczami ognia. O jedzenie było ekstremalnie trudno, bo przecież miasto było świeżo po upadku powstania. Świeża, czysta woda była rzadkością. To też czasem zdarzało się, że pito po prostu wodę z kałuży, zakładając, że spadł deszcz. Tak czy inaczej, to się oczywiście wiązało z chorobami, a jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze zima tego roku okazała się jedną z najsurowszych w całym XX wieku. Przeżycie solo w takich warunkach było ekstremalnie trudne. Odrobinę większe szanse miało się w grupie. W okolicach ulicy Siennej działała grupa około 40 osób, której jednak początki nie zapowiadały się zbyt dobrze, bo to nie była paczka znajomych sprzed powstania, tylko grupa obcych sobie osób, które dość przypadkiem znalazły się we względnie dużej piwnicy. Po początkowym entuzjazmie, wspominkach dawnych lat zaczęły wjeżdżać konflikty wewnętrzne, tak jakby mało było kłopotów dookoła. Na szczęście jednak, co przy okazji pokazuje, jak bardzo stadnym gatunkiem jesteśmy, wytworzyli się naturalni przywódcy grupy. Dr. Beck i Roman Fischer potrafili zaprowadzić porządek. Najpierw zaproponowali poszerzenie przestrzeni życiowej, co może trochę rozładuje konflikty. Z powodzeniem przebito się więc do następnych piwnic. Później liderzy zarządzili przegląd jedzenia. Na wspólną kubkę poleciało co tam kto miał. Nie było tego jakoś mnóstwo, ale zawsze coś. Okazało się jednak, że największy problem będzie z wodą. Mieli baniak jakiejś brudnej cieczy i skrzynkę wody mineralnej. Wszyscy doskonale zdali sobie sprawę z tego, że grupa 40 osób na tym nie pociągnie zbyt długo. To też postanowiono wykopać studnię. To była akcja jak z jakiegoś wojennego dramatu. Tygodniami kopali prymitywnymi narzędziami, przymierając z pragnienia, już nawet w desperacji próbując pić ocet z zapasów. Śmierć z odwodnienia albo opuszczenie kryjówki i też w związku z tym najpewniej śmierć wydawały się tylko kwestią czasu. Aż tu nagle, na głębokości 10 metrów mniej więcej, ziemia zaczęła się robić odrobinę bardziej wilgotna. Zaczęto więc kopać i wreszcie, niemal w ostatniej chwili, woda trysnęła. To była jakaś ekstaza. Można się było nie tylko napić, ale wreszcie po paru tygodniach umyć. To był przełom. Wykopanie studni wspólnymi siłami utwierdziło grupę w przekonaniu, że tylko razem dadzą radę przetrwać ten chory czas. W drugiej połowie listopada zaczęli wysyłać na powierzchnię, jakby to w metrze Głuchowskiego określono, stalkerów, czy tam stokerów, jak kto woli. Tak czy inaczej, ludzi, którzy przeczesywali powierzchnię w naprawdę niebezpiecznych warunkach, żeby znaleźć pożywienie albo przydatne przedmioty. Robili to w większości nocami, żeby zmniejszyć ryzyko spotkania Niemców. Oczywiście po każdej takiej akcji dokładnie liczono, czy wszyscy wrócili, bo wystarczyła jedna pojmana osoba przez wroga i cała grupa mogłaby już zostać wydana. Raz już zaczęto panikować, że kapitan Kowalski nie wraca i nie wraca. Zaczęto się już powoli szykować do zmiany kryjówki. A tu wpada Kowalski odpierdzielony w elegancki płaszcz, melonik i mówi, że bardzo przeprasza za spóźnienie, ale totalnie było warto. Poza tym eleganckim strojem w kryjówce ekipy pojawiły się też bardziej przydatne rzeczy jak jedzenie czy piecyk. To było bardzo ważne, bo przecież szła ekstremalnie ciężka zima. Aczkolwiek ten piecyk był też swojego rodzaju nieszczęściem. Piecyk sprawił, że w cieple zaczęły lęgnąć się robaki, pojawiły się też szczury. Wprowadzono więc szybko żelazną dyscyplinę. Musiało być tak czysto, jak tylko się dało. Wszystkie odpadki umieszczano jak najdalej i albo zamurowywano, albo zasypywano. Poprawiano też maskowanie kryjówki, stworzono nawet specjalny tunel ewakuacyjny, który w razie czego można było po ucieczce zawalić. W tych warunkach, w tej piwnicznej bazie spędzili Wigilię, Nowy Rok, a toasty wznieśli jakimś cudem znalezionym na powierzchni winem, życząc sobie oczywiście rychłego wyjścia na powierzchnię. Spełniło się to 19 stycznia. Niemców już nie było, byli bezpieczni. Nie wszyscy jednak mieli tyle szczęścia. W okolicach Politechniki ukrywał się ojciec ze swoim 13-letnim synem. Nie dołączyli do żadnej grupy, bo albo takiej nie spotkali, albo ojciec założył, że poradzą sobie we dwóch. Może i to drugie, bo mieli pewne zapasy jedzenia i faktycznie, gdyby Armia Czerwona weszła po kilkunastu dniach, to najpewniej spokojnie daliby radę. Ale już wiecie, że miało być inaczej. Jednak oni nie mieli prawa tego wiedzieć, więc czekali w ukryciu, grając w warcaby zrobione z chleba. Ale na początku grudnia zapasy były już na mocnym wyczerpaniu. Ojciec wyszedł więc poszukać jedzenia i po paru godzinach wrócił ze spleśniałą marmoladą i puszką kawy. Gdzie znalazł taki skarb? Naprawdę nie wiadomo. Niestety nie wiadomo też, co się z nim stało podczas drugiej eskapady, na którą ruszył po pewnym czasie, pewnie też trochę zachęcony tą znalezioną puszką kawy. Z niej już nie wrócił. Co zrobił chłopak? Dojadł skromne zapasy, a później przez kilka dni przymierał głodem. Tracił przytomność, nie wiedział, co się dzieje. W końcu w desperacji postanowił wyczołgać się na powierzchnię. Co będzie, to będzie. A tam dowiedział się, że Warszawa jest już wolna. Od dwóch dni. Robinsonowie cierpieli też strasznie, jeśli chodzi o psychikę. To się wiązało między innymi z bezsilnością. Na przykład członkowie pewnej grupy, która ukrywała się na piętrze zrujnowanego budynku, doskonale słyszeli, jak Niemcy zabijają kobiety, które ukrywały się w tym samym domu, tylko że w piwnicy. Na pewno chcieli im pomóc, ale nie mieli ani broni, ani siły, żeby walczyć. Musieli siedzieć cicho, żeby nie zwrócić na siebie uwagi. Czy wszyscy byli tacy bierni? Oczywiście, że nie. W jednej z grup Robinsonów był gość wyjątkowy jak na tamte warunki. Nazywali go Lord i był takim samym błogosławieństwem jak i przekleństwem. Lord miał gnata, imponującego kolta, którego zdecydowanie potrafił używać. Ponoć był jednym z tych, którzy zostali w ruinach, bo jakby go Niemcy rozpoznali, to by na miejscu ubili. Tylu miał mieć na sumieniu i to jeszcze przed powstaniem. Jako że był oblatany w boju, to jego wysyłano po wodę do okolicznej studni. Jednak w pewnym momencie lider grupy wyciągnął z Lorda, czemu jeszcze zdecydował się zostać w mieście. Lord polował na jakiegoś Niemca. Nie wiadomo, czy to była jakaś prywatna zemsta, czy może jakiś czas wcześniej dostał taki rozkaz gdzieś z góry. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie warunki, w jakich się znalazł razem ze swoimi towarzyszami. Gdyby został złapany przez wroga, to torturowany mógłby przecież wydać całą grupę. To też lider ekipy mówił mu: Lord, nie rób głupot. To już nie jest powstanie, tylko desperacka walka o przetrwanie po cichu. Ten jednak miał to gdzieś. Pewnego dnia długo czyścił swoją broń, a potem wstał i wyszedł. I nie wracał przez parę godzin. W pewnym momencie lider ruszył za Lordem. Dotarł do Alei Ujazdowskich, a tam zobaczył trzy ciężarówki, na które ładowano jakieś skrzynie. Jednak nie zdążył się dobrze przyjrzeć, bo nagle usłyszał halt i jakieś strzały, a potem zobaczył Lorda uciekającego i ostrzeliwującego się przed goniącymi go Niemcami. Lider schował się w bramę i z przerażeniem stwierdził, że Lord ucieka wprost do kryjówki Robinsonów. W każdym razie zdecydowanie w tamtą stronę. Jednak nie zdążył tam dobiec. Żandarmi go zabili. Zabrali broń, a ciało zostawili, bo co ich to obchodzi? Nie wiemy, jakie były intencje Lorda i czy uciekając naprowadziłby Niemców na kryjówkę Robinsonów. Ta akcja nie wzbudziła powszechnej paniki wśród obecnych w Warszawie Niemców, ale między Robinsonami krążyły legendy o samotnym mścicielu z ruin, Aresie, tajemniczym Aresie, który miał zabijać Niemców przy pomocy bomb, broni palnej, ale też terroryzować ich, podrzucając zwłoki kolegów albo pisząc złowieszcze hasła na ścianach, a w końcu otoczony przez nazistów miał popełnić samobójstwo, zabierając jeszcze ze sobą kilku wrogów. Niestety nie jest to w żaden sposób potwierdzone. Nikt go nigdy nie widział. Robinsonowie tłumaczyli to sobie w ten sposób, że Ares zawsze działał w oddaleniu od kryjówek niewinnych ludzi, żeby ich niepotrzebnie nie narażać. Tylko skąd wiedział, gdzie są kryjówki, jak działał solo? Te opowieści na pewno pomagały Robinsonom podtrzymać ducha, jednak najprawdopodobniej to tylko legenda. Prawdziwa walka o przetrwanie w tych czasach była zdecydowanie mniej heroiczna. Wacław Glut Nowowiejski, powstaniec, który został ranny i został w ruinach, przeżył 6 tygodni o śmierdzącej wodzie, paru sucharkach, skórkach od chleba, stercie ziemniaków i połowie torebki cukru. Jak wyglądał na tej diecie? Jak trup, co o zgrozo ratowało mu życie, bo 2 razy w jego kryjówce pojawili się żołnierze wroga i uznali go za zwłoki. To jednak nie koniec szczęścia w tym potwornym nieszczęściu. Bo w pewnym momencie w piwnicy Nowowiejskiego pojawiła się kobieta, jak się okazało, matka innego powstańca, która postanowiła mu pomóc. Wcześniej jednak musiała mu uświadomić kilka bolesnych kwestii. Ledwo żywy chłopak poprosił ją, żeby zabrała go do powstańców na Żoliborzu. Musiała mu więc powiedzieć, że powstanie to już upadło i to kilka tygodni temu. Nowowiejski nie był w stanie w to uwierzyć, podobnie jak w to, że już jest 2 listopada. Myślał, że jest w ukryciu paręnaście dni może, ale na pewno nie 6 tygodni. W każdym razie kobiecie jeszcze przy pomocy jednego gościa udało się Nowowiejskiego uratować i to mimo napotkania niemieckiego patrolu. Kobieta nie dość, że miała dobre papiery, to jeszcze naprawdę mnóstwo pewności siebie. Niemcowi, który ją kontrolował, powiedziała, że ma jej dupy nie zawracać, ona tutaj pomaga choremu człowiekowi. Jednak zdecydowana większość spotkań Robinsonów z Niemcami nie kończyła się dobrze. Ogromna ich część została zabita w swoich kryjówkach, zwłaszcza jak spadł śnieg, to Niemcom łatwiej było Robinsonów wytropić. Czasami grupa miała o tyle duże szczęście, że Niemcy po wywleczeniu tych ludzi z kryjówki nie zabijali ich od razu, tylko na przykład zawlekali do roboty przy umacnianiu Warszawy. Jednak los bardzo wielu Robinsonów był losem z tragicznym finałem. Generalnie ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś zazdrościł Robinsonom. Wszyscy byli w tragicznej sytuacji. Jeśli jednak już naprawdę trzeba by było wskazać, która z tych grup miała najlepiej, to bezdyskusyjnie byłaby to ekipa skupiona wokół generała. To jakiś nasz generał był Robinsonem? No nie, to był pseudonim Romana Łuczaka, przedwojennego wojskowego, który w 1942 roku, w środku okupacji, kupił zniszczony w 1939 roku dom przy ulicy Czarnieckiego i zrobił w nim coś naprawdę niesamowitego. Urządził tam ukryty w piwnicach warsztat, w którym serwisował broń dla Armii Krajowej. Była tam nawet mała strzelnica, żeby sprawdzić, czy serwis się udał. Ukrywał tam również Żydów i profilaktycznie przygotował sobie schron na jeszcze cięższe czasy. Nie był on jakiś ogromny, około 5 na 5 metrów, ale względnie komfortowo pomieściło się tam 5 osób, które zeszły tam 28 września 1945 roku. W ostatniej chwili niemalże, bo w nocy w budynek trafił pocisk, wejście do bunkra, do schronu zostało przysypane, a w środku została grupa z jedzeniem na około 5 dni. Przez kilka dni nie mieli pojęcia, co się dzieje, słyszeli tylko jakiś ruch na ulicy, nawoływanie Niemców do wychodzenia. Stwierdzili, że nie będą wychodzić na powierzchnię przez jakiś czas, ale z drugiej strony bez przesady, jedzenie się kiedyś skończy, a wiadro na odchody, jak przyziemnie by to nie zabrzmiało, też trzeba gdzieś w końcu opróżnić. To też zrobili w pewnym momencie podkop i względnie bez problemu powstało dyskretne wyjście. W końcu zaczęli wychodzić na powierzchnię nocami, oświetlając sobie okolice w poszukiwaniu potrzebnych rzeczy lampkami własnej produkcji. Do puszki po konserwach wkładali słoiczki z naftą. Jak wychodzili, to zakrywali płomień i dopiero w bezpiecznej odległości zaczynali świecić. Co udało się znaleźć? Przede wszystkim sporo wody, którą wybierali z okolicznych kotłów. W pewnym momencie mieli około 700 litrów. Generał z jednej z eskapad przytargał też kozę, ale nie takie zwierzę, tylko taki piecyk, dzięki któremu była szansa, że nie zamarzną. Jako że podkopali się pod schody, a na powierzchnię wychodzili przez ścianę szczytową innego budynku, to nawet ewentualne ślady na śniegu nie prowadziły bezpośrednio do kryjówki. A no i był też system wczesnego ostrzegania w postaci psa, którego jedna z mieszkanek schronu zostawiła na górze sąsiedniego budynku. Ten pies tak już miał, że szczekał, jak ktoś przechodził. A jeszcze śmieszniejsze jest to, że Niemcy bardzo polubili tego psiaka i regularnie dokarmiali alarm Robinsonów. O ile warunki życia miała ta ekipa, która swoją drogą w pewnym momencie powiększyła się jeszcze o 2 osoby, jak na tamte chore czasy względnie komfortowe, to jeśli chodzi o dietę, no to po wyczerpaniu się zapasów była ona już taka jak i u innych Robinsonów. Chleb wypiekany jeszcze w czasach powstania, gdzie więcej było robaków niż chleba, czy jakieś dziwne cebule, które koniec końców okazały się cebulkami tulipanów. No ale zjedli, bo cóż robić. W każdym razie ekipa nadal nie wiedziała, co się dzieje w mieście, bo przecież za dnia na powierzchnię nie wychodzili. W końcu postanowili nocą zakraść się na niemieckie pozycje, a konkretnie do kibla, co było na swój sposób genialnym pomysłem, bo przecież musiały tam być jakieś gazety. Niestety okazało się, że była tam sama propaganda, co swoją drogą dość znaczące, że Niemcy pod koniec wojny podcierali się własną propagandą. Niemniej jednak generałowi i ekipie nadal pozostało tylko nasłuchiwać. W takich warunkach łatwo pierdyknąć się w kalendarzu, parę takich przypadków już sobie dzisiaj omówiliśmy, a tutaj nie było inaczej. Skromną Wigilię obchodzili 2 dni za wcześnie, co uświadomili sobie w pewnym momencie, kiedy dość niespodziewanie w nocy usłyszeli odgłosy sylwestrowej imprezy. Co też swoją drogą znaczyło, że Niemcy dalej są w mieście. W końcu jednak odgłosy z powierzchni zaczęły się zmieniać. To już nie była walka, spadające pociski, tylko niesłyszane od dawna samochody. Wreszcie postanowiono wysłać jednego z członków grupy na zwiad, a ten po wcale niedługim czasie wrócił i wzruszony powiedział, że to już koniec, są bezpieczni, Niemców już nie ma, można wychodzić. Ekipa generała, jak w ostatniej chwili weszła do schronu, tak i fartem z niego wyszła, bo miejsce, które zapewniło im schronienie w kluczowym momencie, niedługo później się zawaliło. Robinsonowie warszawscy przeżywali chwile straszne. Psychika i organizmy tych, którzy przeżyli te dni, były podobnie zrujnowane jak nasza stolica. Nigdy w pełni nie pojmiemy, co musieli czuć ci ludzie. Tak samo jak nigdy nie zrozumiemy, jak to by było znaleźć się w Warszawie w czasie powstania 44 roku. Czy na miejscu tych ludzi wolelibyśmy się gdzieś schować, czy może walczyć? Czy patrząc na ruiny naszej stolicy czulibyśmy wściekłość, czy może bardziej smutek? Nigdy nie będziemy tego na 100% pewni, aczkolwiek dzisiaj nowa technologia daje nam możliwość próby pełniejszego postawienia się w takiej sytuacji. Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić do zapoznania się z filmem Kartka z powstania, zrealizowanym w absolutnie zapierającej dech w piersiach technologii VR. Jak ekipa VR Heroes pokazała nam tę produkcję, to zbieraliśmy szczęki z podłogi, bo ta fabularna produkcja jest dosłownie pełna akcji. Akcja jest literalnie naokoło. Gdzie byśmy nie odwrócili głowy, tam coś się dzieje, a dzięki aktorom podążamy za fabułą opartą na faktach. To jest generalnie kosmos. Coś, co pozwala nam się zbliżyć do przeszłości w taki sposób, jaki do tej pory nie był możliwy, i docenili to jurorzy wielu prestiżowych konkursów. W Stanach, w Izraelu, we Włoszech. No ale oczywiście jurorzy to jedno, a jak wiadomo, warto mieć własne zdanie. To możecie sobie wyrobić za darmo, bez zapisów, w warszawskiej hali Koszyki od poniedziałku do piątku, od 9 do 15 do lipca tego roku. A gdzieś jeszcze? Jak najbardziej we wrocławskiej zajezdni i w Muzeum II Wojny Światowej. Ale zerknijcie też w opis naszego filmu. Tam znajdziecie link do strony tej niesamowitej ekipy, bo kto wie, może Kartka z powstania w przyszłości zagości gdzieś jeszcze. I tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z Was być może uważa, że trochę przesadnie się ekscytuję, ale po pierwsze, to trzeba zobaczyć i wtedy przestaniecie mi się dziwić. A po drugie, ekscytujący jest sam fakt, że przyszło nam żyć w czasach, w których technologia pozwala wreszcie przenieść się do historii. Trzeba z tego korzystać. Swoją drogą, może dopiero wtedy niektórzy zrozumieją, jaką potwornością jest wojna. Do zobaczenia niedługo.